A my zaraz usłyszymy, z czego by śmiał się w ostatnim czasie Piotr Witt. Mamy połączenie z Paryżem, tutaj z Annai, z Libanu. Jak wyglądam przez okno, widzę Morze Śródziemne, a za Morzem Śródziemnym jest, mam nadzieję, przy telefonie Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. Radio Wnet staje się globalne. Warszawa, Kraków, teraz Liban. A ja ubiegłej nocy wróciłem z Anglii. Londyn, Windsor, Birmingham. Dla mnie to prawie okrągły jubileusz. 24 lata temu jechałem pierwszym Eurostarem tam i z powrotem. Redakcja Polska, Radia Wolna Europa goniła już resztką sił w tym 94 roku, ale jeszcze dychała. Pociąg prasowy numer 0001 tuż za królową brytyjską i prezydentem Mitterrandem. Przedsięwzięcie powstało wysiłkiem obu narodów. Francuski pociąg też wyjadący z szybkością podróżną 300 km na godzinę i tunel pod kanałem La Manche długości 50,5 km zbudowany wspólnie. Zjednoczenie z Europą dokonało się formalnie w 1973 roku. Wielka Brytania weszła do Unii po ustąpieniu generała de Gaulle'a, który był absolutnie temu przeciwny. Ale dopiero Eurostar w 1994 połączył rzeczywiście wyspę z kontynentem. Dzisiaj trasę Paryż-Londyn przebywa się w 2 godziny 17 minut. W przeddzień, po wielu miesiącach negocjacji, ministrowie brytyjscy zadekretowali rozwód z Unią Europejską, zadecydowany wcześniej przez lud na drodze referendum narodowego. W południe, kiedy już chodziliśmy po Londynie, Izba Gmin miała zatwierdzić Brexit. Od marca wyspa znów miała stać się wyspą. Ten rozwód nie bardzo zdumiewał. Dziwne było raczej małżeństwo, bardziej jeszcze oryginalne niż stadło prezydenta Francji. Wielką Brytanię z kontynentem łączy i łączyło niewiele, lecz bardzo wiele dzieli. Anglicy nigdy nie uznali systemu dziesiętnego. Liczą pieniądze w pensach i funtach, a wielkie sumy w gwinejach. Anglicy mierzą odległości w calach, stopach, jardach i milach, ważą w uncjach i funtach, a pola, ulice nazywają ogrodami i rzadko umieszczają numery na domach, bo przecież każdy wie, gdzie jest dom pod łabędziem, a gdzie pod zielonym fartuszkiem. Ruch drogowy mają lewostronny, odpowiednio do niego umieszczone kierownice, mają inne wtyczki elektryczne, inne kontakty, liczą czas 12-godzinny, a nie 24 jak na kontynencie. O 18 mają 6 po południu, zresztą wcześniejszą godzinę niż wreszcie Europy. Jestem gorącym zwolennikiem odrębności brytyjskiej, gdyż zachwyca mnie bogactwo świata w jego różnorodności. Ale, kim są ci Anglicy, którzy tak uparcie bronią dziś swojej odrębności? Kolej należy do Francuzów i Niemców. Z Londynu do Birmingham jechaliśmy wygodnymi wagonami produkcji francuskiego Alstoma, który zresztą od niedawna należy do niemieckiego Siemensa. Czerwone piętrowe autobusy londyńskie należą do autonomicznego zarządu transportu paryskiego, RATP. Z samochodów angielskich, niegdyś światowego symbolu luksusu i elegancji, Rolls-Royce należy do niemieckiego BMW, podobnie jak należał Land Rover sprzedany następnie Fordowi, który go odprzedał Hindusowi Tata. Jaguar też należy do Hindusów. Leyland należy do przeszłości, gdy zbankrutował. Banki są niemieckie i francuskie. Słynny Harrods był własnością braci Al-Fayedów, Alego i Mohameda, którzy go odprzedali Arabom z Kataru. Najstarszy i największy angielski dom aukcyjny Christie's bije rekordy cen na malarstwo angielskie, od kiedy stał się własnością Francuza, pana Pino. Kapitał utracił narodowość, kapitał stał się międzynarodowy. Czy przypominano o tym ludowi wezwanemu do referendum w obronie angielskiej odrębności? A zresztą jakiej odrębności? Wyspiarskiej, imperialnej, brytyjskiej? Imperium nie istnieje, Commonwealth przetrwał tylko na znaczkach pocztowych. Londyn nie pachnie już lawendą Yardley'a, który też zbankrutował, ale ostrymi przyprawami kuchni azjatyckich. Nawet monarchia z łaski Boga trwa tylko siłą bezwładu, a nie dziedziczenia dynastycznego. Rozwiedziona żona następcy tronu i matka jego dzieci nie tak dawno temu chciała wyjść za mąż za Dodiego Al-Fayeda, muzułmanina, oboje zginęli w wypadku. syn zrealizował to, czego nie udało się matce. Książę William ożenił się z arabską rozwódką Meghan, a rodzina królewska ma spółkę z Arabami. Wiatr paniki wiał na wyspie od wielu miesięcy. Anglicy sprzedawali pospiesznie domy kupione we Francji. Miesiąc temu domek nad Loarą ktoś sprzedał za niecałe 12 tysięcy euro. W nowej sytuacji politycznej zmieni się statut przedsiębiorstw po obu stronach kanału. Obywatele angielscy we Francji i francuscy w Anglii staną się na powrót cudzoziemcami ze wszystkimi konsekwencjami, jakie to powoduje. Dla nas, zwyczajnych podróżnych, Brexit prawdopodobnie niewiele zmieni. Wielka Brytania weszła do Unii Europejskiej jedną nogą, nigdy nie przystąpiła do Unii Walutowej, więc w Londynie będziemy płacili funtami jak dotąd. Czy wartość funta wzrośnie? Nic na to nie wskazuje. Powojenna historia Imperium Brytyjskiego jest historią dewaluacji funta sterlinga i nie widać oznak, żeby ten proces miał się zatrzymać. Tuż po wojnie za funta płacono 5 dolarów, obecnie w przychylnych kantorach nieco ponad jednego. Jeśli idzie znowu o napływ migrantów, Francja nie ma czego Anglii zazdrościć. Nie przybywają z Francji. Granica Wielkiej Brytanii przebiega przez paryski Gare du Nord, Francji przez St. Pancras Station. Podwójne kontrole paszportowe sprawują na obu dworcach straże graniczne francuska i brytyjska. Wzdłuż torów na wiele kilometrów przed kanałem ciągną się wysokie płoty. Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii obawiają się o swój los. Po uchwaleniu Brexit będą traktowani jak inni cudzoziemcy, nie jak obywatele jednego kraju, jakim jest w założeniach Unia Europejska. Jest to jeden z argumentów wysuwanych przez panią premier Theresę May za oderwaniem się od Unii Europejskiej. Anglia pozbędzie się napływu migrantów z krajów Unii, także i z Polski i z Francji. Niektórzy uprzedzają zarządzenia. Liczba pracowników z Unii Europejskiej spada. W ubiegłym roku było ich 154 tysiące, 15%. Decyzja definitywna ma zapaść w najbliższą niedzielę, 25 listopada, podczas szczytu europejskiego. Na razie każdy dzień przynosi zmiany. Jednego dnia krok naprzód, drugiego dnia dwa kroki w tył. Wielka Brytania tańczy swe tango Brexit, coraz niechętniej trzymając w objęciach Theresę May. Przez cały czas, kiedy mówię, słyszę w słuchawce bardzo silne śpiewanie, pewnie libańskie. Dlaczego?
To zaraz się wyjaśni. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Paryża. Kronika paryska Piotra Wita. W każdy czwartek o godzinie 7.45 na antenie Radia Wnet w dwóch stolicach, w Warszawie i w Krakowie, i na www.wnet.fm. A co to za śpiew? Wyjaśni Kazimierz Gajowy.
Właśnie dotarliśmy, drodzy słuchacze, do tego momentu, żeby wyjaśnić, dlaczego tu dzisiaj 22 jesteśmy, właśnie w Annai, a nie w Bejrucie. No właśnie, bo jeden z tych dziwów, tych zdarzeń cudownych właśnie dotyczy tej daty, 22 dnia miesiąca, już lat temu wiele, na początku lat 90., kiedy to we śnie śpiącej kobiecie, właśnie Nuhat Shami, skazanej na śmierć praktycznie przez straszną chorobę raka, jakiego miała w okolicach krtani. W zasadzie była już całkowicie sparaliżowana, ale modliła się usilnie do świętego Szarbela, żeby ją uzdrowił. Była to jeszcze w średnim wieku kobieta. Miała bardzo dużą rodzinę. Jej mąż, jej synowie przychodzili tutaj, by właśnie jak dzisiaj modlić się, prosić, i tym olejem świętego Szarbela nasmarowali jej właśnie okolice krtani. I to właśnie tej nocy, po tej modlitwie, przychodzi do niej we śnie, tak jak ja też coś dzisiaj śniłem, państwo też na pewno coś dzisiaj śnili, tak i jej, śni się tej brodaty zakonnik, przychodzą jeszcze z nim dwóch jakby pomagierów, też zakonników z dużymi brodami, i święty Szarbel mówi wprost, tak parafrazując, że twoje modlitwy i modlitwy twojej rodziny zostały wysłuchane, ja ciebie zoperuję. Wyciąga taki biały fatałaszek, jak to pani Nuhat opisywała, później narzędzia jakieś dziwne, chirurgiczne, wiadomo, to nie były z tej epoki, operuje, zaszywa. Ta pani we śnie jeszcze się pyta, jak mam dziękować Bogu za tą łaskę? On odpowiada, który dzisiaj jest? no spojrzała jakiś kalendarzyk na przyłóżku, 22. Każdego 22 dnia miesiąca, dopóki będziesz żyła, masz tu przyjść i podziękować w moim sanktuarium w Annai za tą łaskę. Pierwszego do razu, 22, sama szła z góry. Może z mężem, z rodzicami, z rodzeństwem. Dzisiaj mamy tutaj kilka do kilkunastu tysięcy, a przecież słyszeliśmy grzmoty niedawno, a przecież słyszeliśmy, jak ten deszcz padał, a jest przepiękne niebo lazurowe, proszę popatrzeć. Nie wiem, czy i tym razem się sprawdzi. Odkąd ja tu przychodzę, od dziesiątek lat, nigdy podczas procesji nie padało. Zobaczymy, czy dzisiaj też tak będzie.
I posłuchamy przez chwilę tej modlitwy i tego śpiewu maronitów.